Chwała Bogu, dzień dobry.
Witam Was.
To dzisiaj o pochwyceniu. To nie jest dobrze, jak ktoś tutaj, znaczy nie jest dobrze wychodzić na środek i mówić o swoich pomysłach, ale ja muszę dzisiaj się skusić, znaczy skusiłem się na coś. I wiecie, to uwielbienie było dobre, było fajne, a jednej rzeczy brakowało mi. Skrzypiec. Potrzebujemy skrzypiec. Może jakiś... Nie. Ja i pastor odpadamy, także a propos słodzenia sobie. Ale potrzebujemy skrzypiec. Oczywiście tak trochę żartuję, ale myślę, że wszystko przed nami. A dokładnie może bardziej skrzypaczka albo skrzypaczki w skrzypce się znajdą. Chciałbym dzisiaj mówić o Bożym prowadzeniu, takim może nie tak dosłownie o Bożej woli, o Bożym prowadzeniu, ale o takim zdroworozsądkowym podejściu do tego i podejściu z głową, do Bożego prowadzenia, podejściu z głową do Bożej woli, bo wydaje mi się, że ja gdzieś tam na przestrzeni tych lat od nawrócenia w tym temacie dziś właśnie trochę tak się poruszałem po omacku. To tak jest, tak to jest. Akurat w tym temacie poruszamy się trochę po omacku, ale trzeba się poruszać może po omacku, ale z głową. I wydaje mi się, że czasami oczekiwałem tego, że gdzieś, wiecie, coś się wydarzy, Bóg przemówi, fanfary. Może tak jak w Szreku, pamiętacie, jak ta Fiona się przemieniała, to tam wtedy taki pyłek leciał, gwiazdki fruwały i coś się wydarzyło. I tego oczekiwałem czasami. Od Boga tak się nie działo. Gdzieś musiałem kopać, szukać gdzieś tej Bożej woli i trochę właśnie tak czasami błądzić. Czasami też właśnie błądzić, ale też się uczyć przez to. Chciałbym dzisiaj mówić o Bożym prowadzeniu. Znacie taką historię? To jest stara historia, ale powtórzę ją, bo nie umiałem wymyślić nic innego. Historia chrześcijanina, który usłyszał w radiu komunikat, że ja nie wiem, czy to jest wymyślone, czy to jest anegdota, czy to jest prawdziwa historia, nie mam pojęcia. Usłyszał komunikat, że zbliża się powódź, wielka woda i że musi uciekać, musi się ewakuować. I pomyślał sobie, a nie będzie uciekał. On poprosi Boga o to, żeby go uratował. No i pierwsze, co zrobił, klęknął na kolana i Panie Boże, uratuj mnie, wierzę, że możesz to zrobić. Proszę Cię, uratuj mnie. Woda zbliża się do drzwi, no to on na pierwsze piętro i dalej się modli. Woda do pierwszego piętra, no to on jeszcze wyżej, w końcu znalazł się na kominie, dalej się modli. Podleciał śmigłowiec i tam słyszę ze śmigłowca komunikat, że proszę Pana, spuszczamy drabinę, proszę wejść, uratujemy Pana. Nie, spokojnie, Bóg mnie uratuje. Modliłem się, jestem pewny, że Bóg mnie uratuje. Woda już prawie przy kominie, podpływa łódź, gdzieś tam jakiś patrol policyjny, proszę go, żeby wsiadł, a on mówi spokojnie, spokojnie, Bóg mnie uratuje. No i tragedia, tak? Człowiek się utopił, znalazł się w niebie, no i pretensje do Pana Boga. Panie Boże, no modliłem się do Ciebie, uratuj mnie, a Bóg mówi, chłopie, najpierw komunikat w radiu, później dwa razy wysłałem do Ciebie, raz śmigłowiec, raz patrol policyjny, a Ty co? Koniec historii, tak? I czasami oczekujemy takich fanfar, czasami oczekujemy właśnie jakiegoś takiego pyłu z nieba, który gdzieś się posypie, czasami oczekujemy coś, że coś się wydarzy, jakiś wielki znak, coś wielkiego, a Bóg stworzył taki naturalny porządek i ten porządek jest, on działa, Bóg jest w nim. Wypada się podporządkować, tak? Wypada się podporządkować pod te naturalne prawa Boże, które działają, które są skuteczne. Jest historia taka w Ewangelii Jana opisana, może przeczytamy, 7 rozdział tej Ewangelii, 25-27, dwa wersety. Korzystam z brytyjki. Jana 7 rozdział, 25-27. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to jest Chrystus? Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Ci Żydzi oczekiwali czegoś tajemniczego, czegoś takiego wielkiego, czegoś potężnego. Oczekiwali, że zjawi się ktoś. Nie wiem, co oni sobie wyobrażali, ale na pewno, kiedy przyszedł Jezus, to pomyśleli, że to nie on, tak? Bo widzieli, słyszeli o tym i wiedzieli o tym, że on się urodził, tak, na ziemi, wiedzieli, że się wychował, że był dzieckiem, że dorósł i jest teraz dorosłym mężczyzną. Nie pasowało im to, oczekiwali czegoś wielkiego. I nie zauważyli boskiego charakteru w Jezusie, nie zauważyli, że to, co mówi, wypełnia się, nie zauważyli tego, że towarzyszy Jemu wypełnianie się Pisma, to, co mówili prorocy. Jakoś nie zauważyli tych faktów, oczekiwali czegoś takiego niecodziennego, tak? Takiego nietuzinkowego. I myślę, że czasami miałem i mam czasami takie oczekiwania i może to jest fair, tak? Może to jest fair względem Boga. Oczekujemy czasami czegoś takiego właśnie wielkiego, cudu, tak? Najzwyczajniej w świecie oczekujemy cudu. I modlimy się o cuda, modlimy się o znaki, chcemy ich doświadczać. To jest dobre, nie neguję tego i nie mówię, że to jest złe. To jest dobre. Dobre, jak Bóg czasami objawia się w znakach. Chcielibyśmy tego codziennie, chcielibyśmy tego zawsze. Najlepiej cały czas. Zobaczmy, w jaki sposób Jezus odpowiedział ludziom, którzy żądali znaku. Znamy też tą historię, to jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale 38-39. Ewangelia Mateusza 12. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając rzekł: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Czy Jezus kochał tych ludzi? Kochał tych ludzi. Ja myślę, że bardzo ich kochał, że zależało mu na tym, żeby oni wszyscy poszli do nieba, zależało mu, żeby poznawali Go, zależało mu, żeby przychodzili do Niego, żeby szanowali Go, żeby słuchali Jego słów. Bardzo ich kochał. Zresztą dali znaku, powiedział, że znaku nie dostaną, tak, że tak jakby wystarczy to, co jest, to wystarczy, żeby uwierzyć w Niego. Gdy to są takie główne rzeczy, tak? To są takie główne rzeczy, my się z nimi na co dzień nie zmagamy. Mamy jakieś swoje, takie mniejsze rzeczy, które byśmy chcieli wiedzieć, tak? Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie pracować, chcielibyśmy wiedzieć, gdzie mieszkać, co dzisiaj robić, nie wiem, czy odwiedzić tą osobę, czy odwiedzić tamtą osobę. Czasami chcielibyśmy wiedzieć, z kim się ożenić, tak? Czasami właśnie to wygląda w ten sposób, że patrzymy na kogoś i myślimy sobie: wow, uśmiechnęła się do mnie, uśmiechnął się do mnie. To będzie moja żona, tak? Czasami to są różne takie dziwne rzeczy, które gdzieś są w naszych głowach i gdzieś tam się tworzą i myślimy, że są Bożą wolą, myślimy, że są takim właśnie Bożym jakimś zbiegiem okoliczności. Szatan również żądał znaku, tak? Kiedy zabrał Jezusa wysoko gdzieś właśnie na górę, powiedział mu: jeśli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół. Jezus odpowiedział wtedy: nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Odpowiedział mu Słowem Bożym. Wiecie, nie chcę tutaj powiedzieć, że jeżeli my chcemy jakiegoś znaku od Boga, chcemy, żeby Bóg nam się objawiał, to zachowujemy się jak szatan, nie to mam na myśli, ale wydaje mi się, jak czytam Biblię, że nie do końca Bogu to się podoba, może nie tak, że podoba, ale no nie do końca tak jest, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy modlili się o znaki ciągle, tak? Abyśmy modlili się ciągle o potwierdzanie, że Bóg jest z nami, że Bóg nas kocha, że powinienem robić to czy tamto. Czy oznacza to, że cuda i znaki znikły? Nie, jak najbardziej nie. Nie chcę tutaj powiedzieć, że to, co cudowne i to, co takie nadprzyrodzone, to już zniknęło. To oczywiście jest, tak? To oczywiście jest. Pragniemy tego, dziś to jest w naszych sercach, oczekujemy tego. Samo to, że kiedyś znajdziemy się w tym cudownym miejscu właśnie, jakie jest bycie z Bogiem, to też jest takie właśnie to coś włożone w nasze serce i to jest takie nienaturalne, tak? To mamy gdzieś w naszym wnętrzu. Jak zatem szukać Bożego prowadzenia? Jak szukać Jego prowadzenia, kiedy mamy wiele pytań właśnie, kiedy mamy mnóstwo pytań, kiedy nie wiemy, co zrobić, a proszenie o znak nie jest do końca właściwe? Jest coś takiego jak sumienie, tak? Po pierwsze, mamy coś takiego jak sumienie, tylko że z tym sumieniem to jest różnie, bo ono potrafi nas oszukiwać, tak? Zależy, jak wychowaliśmy się, według jakich norm wychowano nas, według jakiego standardu, co nam wpajano, co jest właściwe, co nie jest właściwe. To sumienie gdzieś w nas się ukształtowało, bo to jest funkcja umysłu, tak? To jest funkcja gdzieś, która się uruchamia w naszym umyśle. I widzę to, od razu mi się włącza lampka, że to jest złe, chociaż nie do końca to może być złe według Bożego prawa. I tak jest z sumieniem, ale kiedy się nawracamy, kiedy poznajemy Boga, kiedy zaczynamy czytać Boże Słowo, kiedy zaczynamy Jego poznawać i to, co On mówi, to nasze sumienie się przeprogramowuje. Je można przeprogramować, tak? Je można właśnie nastawić na ten Boży styl myślenia, można je nastawić na Boży styl działania. I to jest naszym zadaniem poznawać Boga, tak? To jest naszym zadaniem poznawać Jego Słowo. I wtedy to nasze sumienie zaczyna działać właściwie, zaczyna funkcjonować właściwie. Czy pracujmy nad naszymi sumieniami, a to nasze sumienie bardzo nam pomoże w tym wyborze, w tych decyzjach, które są przed nami. Runo. Słyszeliście o czymś takim jak runo? Jest jeden przykład w Biblii z Gedeonem. Bóg mu powiedział, że chce przez niego wybawić Izraela, a on tak nie do końca uwierzył, nie do końca uznał, że to Bóg do niego w ogóle mówi. No i tam wystawił runo, tak? Wystawił runo i to chyba było coś takiego zbranie sierści, położył to na trawie. No i modlił się do Boga prostymi słowami, tak? Panie, jeżeli to Ty, to niech to runo rano będzie mokre, a trawa niech będzie sucha. No i tak się stało, ale i tak mu to było za mało, na drugi dzień odwrotnie, niech trawa będzie mokra, a runo będzie suche. Też się tak stało i tak mu to nie dało, tak? Do końca pewności, czyli nie wiem, jak uważacie, mi się wydaje, że to nie jest dobra metoda, tak? To nie jest dobra metoda. To jest. Gedeon też nie był człowiekiem takim dojrzałym w Bogu, tak? Bóg go dopiero powołał, on miał swoje życie. On nie znał Boga, dopiero zaczynał go poznawać i to runo nie do końca jest dobre. Ja słyszałem już takie historie gdzieś, mi się one zawsze podobały, tak? Że właśnie takie modlitwy, Panie, jeżeli rano wstanę, będzie słońce, to zrobię to i to. Super, ekstra, fajne to jest, ale bywały też większe historie, tak, większego kalibru, już nie będę tutaj przytaczał, ale wydaje się, że z tym runem to nie jest do końca takie dobre. Nie wiem, jak uważacie, ale mi się tak wydaje, że to świadczy o naszej takiej trochę niedojrzałości, tak, to świadczy o mojej niedojrzałości, jeżeli tak robię, o mojej takiej trochę małej wierze, i nie do końca zaufaniu do Boga. Wiecie, ludzie, pomimo wszystko robimy tak czasami, tak? Gdzieś nas skorci właśnie, żeby tak zrobić, gdzieś nas skusi, żeby coś takiego zrobić. I Bóg czasem w swojej łasce odpowiada nam w ten sposób, nie? Bóg na tyle nas kocha, na tyle nas ceni, na tyle jesteśmy dla Niego właśnie drodzy tacy, że On daje nam takie rzeczy, że On daje nam takie rzeczy i nie gniewa się na nas. Okoliczności mogą być przychylne albo nieprzychylne. I tutaj jak sobie pomyślę o moim życiu, to ja zawsze byłem takim właśnie człowiekiem, znaczy zawsze, może nie zawsze, ale często, gdzie okoliczności były niesprzyjające, to ja rezygnowałem, bo tak jakoś sobie uważałem, może nie do końca to mówiłem, tak, wyraźnie, ale tak myślałem, że skoro okoliczności nie sprzyjają, to Bóg raczej chyba nie jest po mojej stronie. Tak nie jest, tak? Tak nie jest. Pewien mówca powiedział, że nie lubi angażować chrześcijan, bo jak coś idzie nie tak, to oni rezygnują. Pomyślałem, że faktycznie no tak może być, tak? Gdzieś właśnie w pracy, jeżeli coś jest pod górkę, jesteś chrześcijaninem, to wydaje ci się, że może ta praca jednak nie jest dla ciebie, tak? Od razu gdzieś się zwalniasz, uciekasz. Różnie to jest z tymi okolicznościami, tak? One czasami są właśnie niesprzyjające, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy w Bożym planie. To nie znaczy, że Bóg nie chce, żebyśmy tego czegoś robili. Czytałem historię, nie wiem, czy dobrze wypowiem, Meszecha Szewdy, i on bardzo chciał służyć Bogu. No i tak Bóg go prowadził po troszku. Teraz jest znanym człowiekiem, jest znanym mówcą. Bóg go używa bardzo, może nie na naszym kontynencie, ale na innym. I kiedy on wchodził w służbę Bogu, to Bóg go powołał do pracy w domu takim opieki nad dziećmi i on opisuje, że chyba właśnie był w tym domu 8 lat i on tam się czuł bardzo źle, tak? To była trudna praca, ciężka praca. Zastanawiał się bardzo często, czy to w ogóle jest Bożą wolą, że on tu się znalazł, czy on dobrze rozeznał i miał dylematy, miał pytania, mnóstwo. Czasami był na skraju wyczerpania i chciał rezygnować. Przeszedł przez ten okres. Teraz go wspomina jako bardzo dobry okres w swoim życiu i wiele się nauczył. To przygotowało go do tych wszystkich rzeczy, które Bóg teraz robi przez jego ręce. Także z tymi okolicznościami bywa różnie. One są czasem nieprzychylne, a czasem są przychylne. Wszystko się układa dobrze, a na końcu lądujemy w miejscu, w którym nie chcieliśmy wylądować. Przypisujemy zbyt duże znaczenie okolicznościom czasami. Ja widzę to w swoim życiu, że czasem właśnie przypisuję zbyt duże znaczenie. Na przykład chcę kupić samochód, tak? Wychodzę na miasto, patrzę, stoi samochód z kartką. Tak, to jest to, tak? Modliłem się, biorę. Okazuje się, że złom totalny, tak? Psuje się cały czas i muszę tracić czas i go naprawiać. Różnie to jest. Różnie to jest z okolicznościami. Boża rada. Boża rada. Salomon pisze w 11 rozdziale, 14 wersecie, gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Mamy wkoło siebie mnóstwo ludzi, którzy może dłużej żyją z Bogiem, może dłużej Go szukają, może dłużej się do Niego modlą. Dłużej z Nim są po prostu, tak? Pytajmy ludzi o radę, pytajmy naszych znajomych, co myślą, czasem pytajmy naszych liderów, co myślą o tym, co myślą o tamtym. To nie są nigdy wyznaczniki, tak, że tak powinniśmy żyć, że tak powinniśmy robić, to, bo on tak powiedział, ale pytajmy ludzi o radę, a na pewno to pomoże nam gdzieś właśnie nie zbłądzić, to pomoże nam nie zbaczać z drogi. Dary i umiejętności. Mamy różne dary, mamy różne umiejętności, Bóg nam je dał, urodziliśmy się z nimi albo nauczyliśmy się tego. I tu mamy bardzo nierówno, tak? Tu mamy bardzo nierówno. Czasami możemy się czuć poszkodowani, bo ktoś jest mądrzejszy, bo ktoś jest bystrzejszy, tak? Bo ktoś potrafi pięknie grać na gitarze, a ja nie, bo ktoś potrafi tamto, siamto i owanto. Mamy nierówno tutaj w tym temacie i wydaje mi się, że nie ma tutaj w tym temacie sprawiedliwości i trzeba to zaakceptować. Bo jak tego nie zaakceptujesz, to będziesz żył ciągle w rozgoryczeniu, tak? Będziesz cały czas o tym myślał, to będzie nakręcać twoją codzienność, ciągle w takim poczuciu gorszości. To nie jest dobre, to nie jest Boży styl, tak? To nie jest Boży styl. W Chrystusie wszyscy jesteśmy równi i my mamy mieć świadomości cały czas naszą tożsamość, jaką mamy w Chrystusie, a nie to, co ja potrafię, tak? Nie to, co ja umiem, a co gorsze, jeszcze właśnie, że nie myślę o mnie, tylko co on umie, tak? I dlaczego on to umie, i dlaczego on jest taki piękny i cudowny, a ja nie. Zostały ci darowane rzeczy, zostały ci darowane umiejętności, które są jedyne w swoim rodzaju, tak? I tylko ty możesz zrobić, wykonać to zadanie, które zostało ci powierzone. To tak jest. Skup się raczej na tym właśnie, co... Skupmy się na tym, co ja potrafię, tak? Skupmy się na tym, co Bóg dał mi i próbuję to wykorzystać, używać tego, co mam, a nie myśleć o tym, kto coś tam ma lepszego, tak? I jak ja bym taki był, to wtedy bym sobie na pewno poradził z tym i z tamtym. Obowiązek. Jest jeszcze coś takiego jak obowiązek i myślę, że według tego obowiązku też powinniśmy żyć. I wiecie, tak biorąc pod uwagę całe chrześcijaństwo, to jak myślicie, ile naszego powołania jest związane z obowiązkiem? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile naszego powołania, tego co robimy, tego co powinniśmy robić, jest związane z obowiązkiem? Wydaje się, że większość, tak? Wydaje się, że większość, bo czasem możemy się zastanawiać właśnie, czy powinienem zrobić to, czy tamto, czy siamto i nie ma się co zastanawiać, to po prostu trzeba zrobić, tak? To jest obowiązek i tyle, ale ja tego nie czuję. No dobra, no nie czujesz tego. Wtedy mogę sobie wyłożyć runo, tak? Panie, jeśli rano wstanę, będzie padał deszcz, to nie idę do pracy. Wstaję rano, pada deszcz, super. A jeszcze lepiej, jak pada cały tydzień. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden fragment z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział. Wersety zaraz podam, bo sobie źle zapisałem. Od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A może dalej. Natomiast, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przepatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi w Panu, niech się chlubi. Gdzie był taki, widać tutaj taki spór, w tym fragmencie Żydzi znaku się domagają, a Grecy mądrości poszukują. Myślę, że my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, możemy tak właśnie iść jednym prądem tym takim, albo tym takim drugim. Jedni będą mówić, właśnie szukać takich Bożych znaków, takiego prowadzenia, takiego wyraźnego gdzieś właśnie, może nawet Bożego głosu, inni będą mówić, co ty tam jakichś głosów szukasz, to trzeba pomyśleć, tak? To trzeba w tej mądrości się poruszać, racjonalnie wstać rano, ułożyć plan, tak? I wszystko zaplanować. I wiecie, i tak bądźmy ludźmi, którzy tak trochę tego, tak? Którzy właśnie poruszają się w mądrości i szukają też tych Bożych znaków, tak? Szukają też tych Bożych znaków i są na tym skupieni. Bo Chrystus jest i mocą Bożą, i mądrością Bożą, tak? Paweł pisze w tym fragmencie, że Chrystus jest i jednym, i drugim. Nie można się przyczepić tylko jednego i według jednego żyć. Nie czuję tego, nie robię tego, tak? Albo robię to, bo wydaje mi się, że to jest mądre i tylko dlatego to robię. Wiecie, to są takie właśnie tutaj... Ja akurat w tym temacie od paru lat zawsze gdzieś właśnie mam dylematy, zawsze gdzieś jest tam taka walka w środku właśnie, jak wybrać, czy robić to, czy robić tamto, bo przecież jakby Bóg chciał, wiecie, to są takie właśnie, mamy takie schematy gotowe, nie? Jakby Bóg chciał, to by się wydarzyło. Jakby Bóg tego nie chciał, to by się nie wydarzyło i tak dalej, potrafimy to mnożyć, potrafimy to sobie gdzieś tam właśnie układać w naszych głowach. Żyjmy tak i myślmy o tym, że Chrystus jest i jednym, i drugim, tak? Jest i właśnie tym, jest w Bogu, możemy mieć i znaki, możemy mieć i cuda, ale poruszajmy się też w mądrości. Ten fragment jest jeszcze taki, wydaje się fajny właśnie i dobry pod względem wybrania. Tam jest napisane, że Bóg wybrał nas i nie kierował się tym, czy my jesteśmy jacyś właśnie wielcy, czy my jesteśmy bogaci, czy my jesteśmy mądrzy, ale wybrał, jest nawet napisane, to, co u świata jest nic nie warte, tak? Wybrał to, co jest nic nie warte. I tutaj no, trzeba pokory, tak, żeby przyznać się do tego, tak? Panie, ja w świecie rzeczywiście nie jestem nic wart, ale w Tobie jest moja tożsamość, w Tobie jest moja wartość, w Tobie jest wszystko, co chcę mieć, tak? Wszystko to, kim chcę być, jest zawarte w Tobie. Chciałbym, żebyśmy się modlili dzisiaj też o Boże prowadzenie, o takie, żeby Bóg nas prowadził też w swojej mądrości, żeby dawał nam mądrość, żebyśmy jak najbardziej doświadczali znaków i cudów, ale niech to nie przysłania nam obrazu Chrystusa, tak? I tego, co najważniejsze, że On umarł za nasze grzechy, że dzięki Niemu jesteśmy zbawieni, że dzięki Niemu mamy nowe życie, jesteśmy powołani do czego innego niż robiliśmy do tej pory, że ma dla nas ciągle coś nowego, ciągle nowe i nowe, tak? Rano się budzisz i możesz wybrać nowe rzeczy, możesz wybrać coś, co Bóg dla ciebie przygotował. Powstajmy, pomódlmy się, oddajmy Bogu chwałę, módlmy się o mądrość, módlmy się o to, żeby Bóg nas prowadził. Ojcze, ja dziękuję Tobie, Panie, za to, że ja nie muszę błądzić, że ja nie muszę domyślać się często, Panie, co mam wybierać, że w Twoim Słowie jest zawarte wszystko, Panie. Że Twoje Słowo mówi nam, Panie, wszystko to, co my chcemy usłyszeć. Ojcze, tak proszę Cię, prowadź nas, Panie, w swojej mądrości. Kiedy nam brakuje tej mądrości, Panie, to Ty przyjdź i objaw nam ją. Tak modlę się, Panie, też o objawienie dla nas wszystkich, Panie, abyśmy byli Tobie użyteczni, Panie, abyśmy byli dla Ciebie, Panie, ludźmi, którzy wykonują Twoje plany, wykonują Twoje marzenia, Panie, wykonują Twoje pragnienia, Ojcze. I chcemy też, aby to było w naszych sercach, Panie, żeby Twoje marzenia, Twoje pragnienia były w naszym sercu. Chwała Tobie. Amen.